Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest ksiądz biskup Marcin Hinc, profesor, kapitan rezerwy Wojska Polskiego. Te wszystkie tytuły wymieniam nieprzypadkowo. A spotykamy się w tym programie po raz drugi. Pierwszy raz było to kilka lat temu, a teraz przyczyną jest Nagroda Naukowa Miasta Gdańska, Gdański Nobel, nagroda imienia Jana Heweliusza za rok 2019, którą ksiądz biskup otrzymał w miniony wtorek. Gratulujemy.
Witam serdecznie radiosłuchaczy Radia Gdańsk. Cieszę się niezmiernie, że doszło do takiego wydarzenia, jakie miało miejsce we wtorek. Zostałem nagrodzony Nagrodą Naukową Miasta Gdańska i poczytuję to sobie jako wyjątkowe naprawdę wyróżnienie. Ponieważ dzisiaj teologia, jako refleksja o człowieku, jest wypierana ze świata nauki. Jest wielu, którzy w ogóle chcieliby ją wyrugować z uniwersytetów, z akademii, a ten głos gdańskich uczonych, kapituły, która jednogłośnie opowiedziała się za moim dorobkiem naukowym, wskazuje na to, że ciągle jest potrzeba teologicznej refleksji, spojrzenia na człowieka z innej perspektywy, z perspektywy jakby transcendentnej, zewnętrznej, bo tak patrzy na ludzką egzystencję właśnie teologia, teolog. I to, że ta nagroda właśnie dla mnie została przyznana w tym roku, poczytuję sobie nie tylko jako osobiste wyróżnienie, ale jako swoisty hołd dla całej tradycji protestantyzmu na terenie Gdańska, Trójmiasta, za to wszystko, co całe generacje, dziesiątki generacji ewangelików tutaj czyniły, poczynając od samego Heweliusza, który był bardzo głęboko wierzącym ewangelikiem, luteraninem, badaczem, wyjątkową postacią tak naprawdę pod wieloma względami, ale nie tylko on. Rodzina Schopenhauerów, Fahrenheit, to również byli bardzo głęboko wierzący luteranie, którzy zbudowali tożsamość tego miasta i myślę, że ta nagroda pokazuje pewne kontinuum, że jesteśmy tutaj obecni, że nasze myślenie o świecie, wartościowanie, aksjologia, przesłanie wobec świata, jakie ma protestantyzm, jest wciąż w Gdańsku aktualne i ten laur, jaki w tym roku mnie spotkał, jest właśnie dla mnie dowodem na to, że warto zajmować się wciąż teologią i teologia należy do akademickiego dyskursu.
Jak spotkaliśmy się po raz pierwszy w tym programie, to między innymi mówiliśmy o owej rocznicy, o której ksiądz biskup wspomniał przed momentem, bo była to rocznica 500-lecia reformacji w Gdańsku. Mówiliśmy o muzyce, mówiliśmy o różnego rodzaju systemach filozoficznych, estetyce, a dziś chciałbym porozmawiać po prostu o księdzu. Jak to się stało, że wybrał ksiądz taką, a nie inną drogę?
To jest bardzo, że tak powiem, osobiste pytanie i zarazem trudne pytanie. Na pewno, nie będę to ukrywał, nigdy nie ukrywałem, wielki wpływ na to miało fakt, że mój dziadek, ksiądz Otto Hinc, był ewangelickim duchownym. Był księdzem na Mazurach, na mazurskiej plebanii w Ukcie, prosta babcia, do której co roku w wakacje jeździliśmy i ta atmosfera plebanii ewangelickiej, kościoła, którym babcia się opiekowała, miała bez wątpienia wielki na mnie wpływ. A potem zacząłem czytać poważne książki. Koledzy i koleżanki czytali inne, ja inne i nurtowały mnie problemy egzystencji Boga, problemy filozofii religii, problemy teologiczne, etyczne i wiedziałem, że chcę studiować teologię i filozofię. Filozofię i teologię, żeby spojrzeć na człowieka z tych dwóch perspektyw. I to wcale nie było takie oczywiste, gdy już byłem na studiach, powiem uczciwie, że będę duchownym. Bardziej myślałem na początku o drodze wyłącznie pracy akademickiej. Ale potem te młodzieńcze powołanie zwyciężyło. Zwyciężyło też za sprawą, muszę to powiedzieć wyraźnie, księdza biskupa Jana Szarka, ówczesnego zwierzchnika kościoła, który w kilku rozmowach tak naprawdę wskazał mi, że można być naukowcem i można być teologiem i duchownym zarazem.
No i właśnie, potrafi ksiądz biskup te rzeczy łączyć, bo z jednej strony, to wszyscy podkreślali, przepiękne wystąpienie, przepojone głębokimi myślami podczas uroczystości wręczenia nagrody Heweliusza. Były osoby związane z parafią sopocką, które mówiły, że mają tak co tydzień taką porcję wiedzy i mądrych myśli. A z drugiej strony ta, no powiedzmy sobie szczerze, działalność naukowa. Mówił pan o żonie, której pan obiecał, że w pewnym momencie przestanie pan się nauką zajmować. Ale słowa ksiądz biskup nie dotrzymał.
Na kulpa, chciałoby się powiedzieć, i uderzyć w piersi, ale gdy przychodziliśmy do Sopotu, gdy obejmowałem urząd biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła anglicko-augsburskiego, rzeczywiście powiedziałem, że ograniczę moją aktywność naukową, skoncentruję się na pracy diecezjalnej, parafialnej. I na początku chyba tak nawet było, w pierwszych 2 latach wydaje mi się, ale potem coraz bardziej wchodzenie w środowisko naukowe Gdańska, również w środowisko parafialne, gdzie mamy kilku wybitnych profesorów, historyków, filozofów, ale również fizyków na Politechnice, sprawiło, że odkryłem Gdańsk jako miejsce ogromnych możliwości działalności naukowej, popularno-naukowej, kulturalnej i to mnie zbliżyło do środowiska Uniwersytetu Gdańskiego, do środowiska Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, do którego zostałem zaproszony. Poczynałem to sobie jako za wielki zaszczyt. Później do Rady Naukowej Rocznika Gdańskiego. I to wszystko sprawiło, że rzeczywiście znowu ta moja aktywność na polu naukowym, konferencyjnym, publikacyjnym, no, była taka jak wcześniej, przed przyjściem tutaj do Trójmiasta, gdy byłem proboszczem niewielkiej parafii w Częstochowie. Rzeczywiście ten akcent na pracę naukową wtedy mógł być znacznie większy. Wtedy była rozprawa habilitacyjna, wszystkie artykuły. No, nie dotrzymałem obietnicy danej żonie.
Ale dzięki żonie w pewnym sensie poznał pan pisarza Pawła Hille, o którym mówił pan, że był takim literackim, pańskim przewodnikiem po Gdańsku.
Tak powiedziałem, rzeczywiście. To żona któregoś razu powiedziała: przeczytaj Śpiewaj ogrody. Wspaniała książka, pierwsza książka Pawła Hillego, którą przeczytałem. Później był następny i spotkanie z Pawłem Hille, już nie pamiętam naprawdę gdzie. Być może nawet na nagraniu jakimś radiowym. I poczuliśmy po prostu do siebie no, jakąś taką pozytywną wibrację, bym to określił w języku młodzieżowym. Bardzo cenię jego twórczość. Uważam, że ta książka, którą wymieniłem, jest genialna. Jarzem noblowska. Ale też muszę powiedzieć, twórczość profesora Stefana Chwina jest takim drugim punktem odniesienia i właściwie w dziełach tych dwóch autorów Gdańsk jawi się jako przepiękne miasto, często z trudnymi problemami. To może bardziej Stefan Chwin pokazuje taką mroczną stronę Gdańska, gdy u Pawła Hillego widzimy piękny Gdańsk ze wspaniałymi ludźmi, głęboko psychologiczne rysy tych osób i geniusz losu tego właśnie miejsca sposób szczególny odkryłem właśnie w pisarstwie Pawła Hille.
W artykułach księdza biskupa, w tytułach felietonów, esejów, sporo miejsca zajmują takie określenia jak etyka, jak ekumenizm ratuszu głównego miasta. Właściwie przedstawiciele różnych wyznań byli na sali i ksiądz biskup powiedział, że potraficie się różnić, ale dzięki tej różnicy potraficie również konstruktywnie współpracować.
Ekumenizm był mi bliski od samego początku, od początku mojej drogi duchownego i również w studiach, ponieważ studiowałem równolegle, tak jak wspomniałem, filozofię w Uniwersytecie Warszawskim, teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ekumenizm jakby był czymś naturalnym. Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest szczególną uczelnią, w tej chwili prawdopodobnie już jedyną w świecie, w Australii była kiedyś podobna, gdzie na jednym wydziale teologicznym studiują ewangelicy różnych wyznań, luteranie, reformowani, metodyści, ale również protestantyzm ewangelikalny i studenci teologii prawosławnej. I do tego sekcja teologii starokatolickiej, a więc 3 tradycje kościelne, protestantyzm, prawosławie i starokatolicyzm spotykają się na jednej płaszczyźnie. Jesteśmy jedną radą wydziału. Wspólnie robimy projekty badawcze, wydajemy rocznik teologiczny HAT. To powoduje, że człowiek od początku, gdy idzie drogą studiów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce budować chrześcijaństwo otwarte w dialogu, w spotkaniu z innymi i różnić się w zgodzie, czy chce się zamykać i tak naprawdę budować mury i popadać w fundamentalizm. Ekumenizm był dla mnie oczywistym postulatem badawczym, że chciałem badać te zagadnienia, rozpatrywać kwestie etyczne nie tylko z perspektywy luterańskiej, ale w perspektywy tego, jak inni to pojmują, i to mi dała bardzo silne narzędzie filozofia. Wspomniałem podczas gali mojego warszawskiego nauczyciela, profesora Jacka Hołówkę, który prowadził zajęcia z etyki, starając się ukazywać różne problemy moralne z perspektywy różnych systemów filozoficznych, jak utylitaryzm, jak kantyzm, jak inne modele podchodzą do danego problemu. I to również w mojej refleksji etycznej, teologicznej jest mi bardzo bliskie.
Powiedziałem na początku, że jest ksiądz biskup również kapitanem rezerwy Wojska Polskiego.
Tak jest.
No bo tak, był ksiądz biskup kapelanem wojskowym i dziekanem nadwiślańskich jednostek wojskowych MSWiA, a potem była propozycja zostania
ewangelickim biskupem wojskowym.
Tak, tak, ta propozycja została odrzucona.
3 lata służby w Wojsku Polskim jako kapelana wojsk nadwiślańskich były dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem i nigdy nie chciałbym podkreślać, że to był tylko taki epizod nieważny. Starałem się być jak najbliżej żołnierzy, zrozumieć ich służbę, biorąc udział również w szkoleniach, które oni przechodzą. Brałem udział w szkoleniu spadochronowym, oddałem 13 skoków spadochronowych. Brałem udział w szkoleniu ratownictwa powietrznego, ratownictwa górskiego, by móc po prostu w takich szkoleniach, gdzie naprawdę dochodzi do ekstremalnych momentów, zadań, budować pewien zespół i rozumieć służbę żołnierza. Służbę naprawdę trudną, odpowiedzialną, wymagającą wielu wyrzeczeń. I te doświadczenia 3 lat w nadwiślańskich jednostkach bardzo sobie cenię. Potem po latach mojej służby przyszła nowa sytuacja. Polska weszła do Paktu Północnoatlantyckiego i tego typu siły jak NJW nie mogły funkcjonować w ramach polskiego systemu obrony. Jednostki rozwiązano, ja zostałem zwolniony z wojska. Poszedłem do służby parafialnej, wybrałem, czy biskup Szarek posłał mnie do Częstochowy, za co jestem mu też bardzo wdzięczny, bo to było ogromne ekumeniczne spotkanie z Jasną Górą, z Paulinami, wzajemne poznawanie się, też przełamywanie pewnych stereotypów. I po latach przyszło takie wyzwanie, propozycja objęcia stanowiska naczelnego kapelana ewangelickiego biskupa wojskowego. Początkowo przystałem na tę propozycję, ale później po długiej refleksji, po modlitwie, uznałem, że to nie jest jednak droga, którą chciałbym podążać. I była wtedy rezygnacja, pozostanie w Częstochowie. No i później przyszedł czas, że zwrócono się do mnie, że przyszedł na północ, do Sopotu, do
Trójmiasta. I tak już zostało.
I tak już zostało.
A czy te doświadczenia wojskowe, tak na zakończenie zapytam, bo to jest taka proza życia, będą miały jakiś wpływ na działania związane, no jednak, z remontem kościoła? Sporo tam będzie do zrobienia.
Dziękuję za ten wątek, sprowadzenie tak bardzo na ziemię z piedestału Nagrody Heweliusza na codzienną parafialną pracę. Rzeczywiście 2 lata temu nastąpiły duże ubytki na wieży kościelnej. Ogromne elementy zdobnicze spadły na ziemię. Kościół był wyłączony częściowo z użytkowania. Teren był ogrodzony i następnym krokiem było zabezpieczenie wieży kościoła, obłożenie jej siatką metalowo-plastikową, czyli w tej chwili nikomu nic nie grozi, to jest najważniejsze. Rozpoczęliśmy prace projektowe, złożyliśmy dokumentację do pomorskiego konserwatora zabytków. Ten projekt prac konserwatorskich został zatwierdzony. Złożyliśmy wniosek do powiatowego nadzoru budowlanego. Mamy pozwolenie na budowę. Brakuje tylko najważniejszego.
Pieniędzy.
Dokładnie tak. No i tutaj rozpoczyna się walka w żołnierskim stylu, żeby nawiązać do pana wątku. Staramy się z różnych źródeł pozyskać te środki. Dotychczas ogromną pomoc uzyskaliśmy z Urzędu Miasta Sopotu. Prace zabezpieczające, prace projektowe były w dużej mierze, w większości finansowane właśnie ze środków miasta Sopotu. I teraz szukamy dobrych ludzi, dobrych instytucji, które nam pomogą ten remont przeprowadzić.
A my będziemy o tym wszystkim informować jako Radio Gdańsk, jak zawsze. Życzymy nie tylko rozwoju wspaniałej kariery naukowej, ale również, żeby ta proza życia, czyli remont kościoła w Sopocie, zakończony został sukcesem. Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk był ksiądz biskup Marcin Hinc, laureat naukowej Nagrody Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza za rok 2019.
Dziękuję za rozmowę i jestem bardzo wdzięczny Gdańskowi za tę nagrodę.